Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk w studiu Polskiego Radia w Warszawie jest Piotr Miller, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznik prasowy rządu. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Wzrost płac, podwójna 13. emerytura w 2021 roku, zrównanie dopłat do hektara rolnikom do poziomu, który jest w Unii Europejskiej. Który punkt tak zwanego hat-tricku prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest według Pana najważniejszy?
Ja myślę, że wszystkie są ważne, no bo nie można pomijać różnych grup społecznych. Pierwszy punkt oczywiście z punktu widzenia wzrostu płacy minimalnej jest istotny dla szerokiej grupy osób w Polsce, no ale również kwestia podwyższenia emerytur czy poprawienia sytuacji rolników. Ja bym tych sfer nie rozdzielał. One w dobry sposób się pokrywają w taki sposób, że docierają do różnych grup społecznych i poprawiają sytuację Polaków. No to staramy się robić od 4 lat. Wychodzi to dobrze. W związku z tym ta kontynuacja polityki dzielenia się efektami wzrostu gospodarczego powinna być kontynuowana.
Celem jest budowa państwa dobrobytu. To mówi Jarosław Kaczyński na konwencji. To państwo dobrobytu budowane ma być właśnie przez podwyżki płac. Dlaczego podwyższenie płacy minimalnej jest tak ważne z punktu widzenia rządu i wyborców?
Oczywiście jest ważne dlatego, że mamy sytuację, w której dobrobyt mierzy się między innymi tym, w jaki sposób zarabiają osoby, które mają najniższe wynagrodzenie. W krajach rozwiniętych to wynagrodzenie minimalne jest wyższe procentowo w stosunku do tego, co my mamy obecnie, patrząc minimalne wynagrodzenie do średniego wynagrodzenia w gospodarce. I wszyscy chyba życzymy sobie tego, aby w Polsce po prostu były płace na wyższym poziomie, choć oczywiście my je podwyższamy z roku na rok w dosyć dużym tempie, bo w tym roku to jest 2250 zł, a w przyszłym roku to, co zapowiedział już premier Morawiecki, będzie 2600 zł brutto. No ale to zawsze może być więcej, a musi być to wprowadzane oczywiście w sposób rozsądny, ale mamy taką dynamikę wzrostu gospodarczego, że czas, aby faktycznie się dzielić tym. Nie może być dużych różnic społecznych, bardzo dużych różnic, nawet czasami one powinny być zmniejszane i takie jest zadanie rządu Prawa i Sprawiedliwości.
A czy to nie jest za szybkie podnoszenie tej płacy minimalnej?
Wydaje się, że nie, bo popatrzmy na tempo wzrostu gospodarczego. W związku z tym oczywiście pokutuje często w kręgach neoliberalnych takie stwierdzenie, że płacę minimalną powinien regulować tylko rynek, czyli właściwie nie powinno być regulowanej płacy minimalnej. No ale to, jak to wyglądało w latach 90. czy na początku XXI wieku, mogliśmy się wszyscy przekonać. Teraz od kilku lat prowadzimy tą politykę wzrostu, również intensywnego wzrostu płacy minimalnej. Nic złego się nie dzieje, wręcz przeciwnie. Polacy więcej zarabiają, mamy więcej środków finansowych, a gospodarka się rozwija jeszcze w szybszym tempie, więc trzeba odejść od takich dogmatycznych, od takiego dogmatycznego podejścia, ale oczywiście trzeba to robić w sposób ostrożny, w sposób taki, który będą w stanie również udźwignąć przedsiębiorcy. Ale to jest takie...
No właśnie,
tempo,
panie ministrze, lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, kandydatka na premiera, nowa kandydatka na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, to jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej, od razu skrytykowali te pomysły. Twierdzą, że będzie to przeniesienie odpowiedzialności na przedsiębiorstwa, pójdzie za tym wzrost kosztów ich działania, wzrost podatków. Jak pan odpowie na te zarzuty? Tutaj zresztą jeszcze taka wypowiedź głównego ekonomisty Platformy Obywatelskiej jest, który mówi, że płaca minimalna w Polsce rośnie zbyt szybko.
No, przypomnę, że to jest ten sam główny ekonomista, który 4 lata temu mówił, że w Polsce będziemy mieli 100-miliardowy deficyt po rządach Prawa i Sprawiedliwości. No a jak to wygląda, to jest, no wszyscy widzą, czy 10 razy mniej niż zapowiadał, jeżeli chodzi o ten rok. Natomiast no, tempo wzrostu płacy minimalnej jest wypadkową tego, jaka jest sytuacja na rynku. Natomiast oczywiście przedsiębiorcy są bardzo ważni, bo oni koordynują działania, oni inicjują działania wzrostu gospodarczego. Dlatego też no, jedną z propozycji, którą przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki, jest to, aby ZUS był płacony proporcjonalnie od dochodu w pewnej grupie przedsiębiorstw. My wprowadziliśmy już w tej kadencji uzależnienie od przychodu. To było bardzo ważne dla usług, ale dla wszystkich przedsiębiorstw to uzależnienie od dochodu wysokości składki ZUS-owskiej będzie istotne, więc to jest też odpowiedź na tę kwestię związaną z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Więc nie zostawiamy przedsiębiorców, wręcz przeciwnie, obniżyliśmy również, przypomnijmy, podatek CIT, tutaj mówimy o obniżce do 9%. Również obniżyliśmy od 1 października, teraz wejdzie obniżka podatku dochodowego dla wszystkich osób pracujących w Polsce. Wszyscy pracujący i emeryci będą płacili mniejszy podatek dochodowy z 18 do 17%. No więc to są rzeczy, które mają pobudzać gospodarkę.
Na konwencji padały jeszcze takie propozycje jak zwiększenie do 1200 zł minimalnej emerytury, po 2 miliardy na fundusz modernizacji placówek służby zdrowia, to szpitale i inne placówki, fundusz modernizacji szkoły, modernizacja dworców, budowa obwodnic. Są na to pieniądze?
Są na to pieniądze, zresztą część z tych planów, o których my powiedzieliśmy, one są już zabudżetowane w budżecie, one są też realizowane częściowo w dobrym porozumieniu ze środkami unijnymi, tak, w sensie z Unią Europejską, więc te wszystkie rzeczy są przemyślane i są realizowalne. Między innymi dlatego, że choć Platforma by nie chciała, żebyśmy o tym mówili, że uszczelniliśmy system podatkowy w Polsce. Wie pan, te wszystkie wjeżdżające cysterny wstydu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to były miliardy złotych uciekające z budżetu państwa. My mamy jeszcze pewien obszar, w którym też można nieco te podatki uszczelnić. Mamy rezerwy, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. W związku z tym ta sytuacja naprawdę gospodarcza w Polsce jest bardzo dobra i no trzeba tą sytuację jak najlepiej wykorzystać. To też obala pewien mit, że to Platforma Obywatelska jakoby była najbardziej kompetentną gospodarczo partią polityczną, co oczywiście jest nieprawdą.
PiS ma ponad 47% poparcia w dwóch sondażach, które zostały wykonane 4 i 5 września, czyli przed ogłoszeniem hat-tricku Kaczyńskiego. Czy prezes Kaczyński, czy Prawo i Sprawiedliwość w ogóle musiało składać takie propozycje? Bo tak twierdzą analitycy różni, że po prostu no, już nic nie musi robić i tak te wybory wygra. Czy to tak jest? Że nie musiało nic zrobić?
Tylko, że celem funkcjonowania partii politycznej nie jest tylko wygrywanie wyborów. Faktycznie, być może gdybyśmy nie złożyli tych deklaracji politycznych, nadal byśmy mogli wygrać wybory. Tylko to nie chodzi o to. Chodzi o to, abyśmy my sami również, jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, jako potencjalnie rządzący następną kadencję, wyznaczyli sobie cele rozwoju państwa. Cele, które spowodują, że w Polsce będzie się żyło jeszcze lepiej. I to nie jest kwestia tylko wygrywanych wyborów, bo faktycznie w ten sposób patrzyła na to Platforma Obywatelska, często obiecując na przykład pewne rozwiązania, ich nie realizując, na przykład mówiąc, że obniżą podatki, a podwyższali podatki. Mówiąc, że nie podwyższą wieku emerytalnego, podwyższając wiek emerytalny. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast my wyznaczone cele realizujemy. I dlatego też ważne, abyśmy też potrafili sobie tą poprzeczkę postawić wystarczająco wysoko. Oczywiście realistycznie, ale tak, żeby później mieć też determinację, żeby przez 4 lata te obiecane rzeczy realizować.
Teraz taki cytat. Propozycje, które padły na konwencji PiS, to nie wszystko. Mamy szerszą ofertę dla Polaków. To słowa zastępcy rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosława Fogla. Co jeszcze zaproponujecie Polakom? Bo te propozycje mają być składane jeszcze w czasie tej kampanii. Takie zapowiedzi były na konwencji.
Jest wiele rzeczy, które są w programie wyborczym. Ja może nie będę teraz wprost mówił o wszystkich, bo
może pan
to jest
właśnie
cel tych konwencji. No ale chociażby kwestie dotyczące usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej. My mamy bardzo dobry, już realizujemy częściowo plan informatyzacji funkcjonowania administracji publicznej, tak aby większość usług publicznych była możliwa do zrealizowania sprzed komputera, żeby Polacy nie musieli chodzić do urzędów z każdą głupotą. Tak samo jak teraz skutecznie wprowadzamy chociażby taką rzecz, że nie trzeba będzie wymieniać tablic rejestracyjnych w samochodach, jeżeli się kupuje nowy samochód, a mieszka się w innej gminie. Czy powiecie? W związku z tym to jest jedna z takich rzeczy, a jest cała masa takich rzeczy, które w państwie trzeba usprawnić i to jest jeden z wielkich celów też Prawa i Sprawiedliwości. Cel może niewymierny w sensie finansowym wprost dla Polaków, ale wymierny, jeżeli chodzi o jakość życia.
Pan zna szóstkę Grzegorza Schetyny?
Pewnie lepiej niż sam Grzegorz Schetyna, bo oczywiście ta ostatnia sytuacja, w której no, Grzegorz Schetyna nie potrafił wymienić swojej własnej, przynajmniej tak twierdzi, własnej szóstki, no to sytuacja absurdalna. Aczkolwiek ta szóstka, trzeba przyznać, się trochę modyfikuje, bo na przykład Raz w tej szóstce są jest wprowadzenie związków partnerskich dla par homoseksualnych, raz nie ma. Trzeba sobie postawić pytanie tak naprawdę o tą wiarygodność. Grzegorz Schetyna nie zna sam własnej szóstki, w związku z tym pytanie, jak można ją realizować później, jeżeli się nie wie, co się obiecało. No ale to może tak jest w sytuacji, gdy się nie przywiązuje do tego, co się obiecuje.
A może pan wie, ile ta szóstka czy siódemka może kosztować, bo...
No tu trudno oczywiście powiedzieć, bo różne są obliczenia, nawet do poziomu 120 miliardów złotych niektórych, ale no minimum to jest grubo ponad 70-80 miliardów. I to też jest zastanawiające, bo z jednej strony Platforma mówi, że jak wprowadzaliśmy na przykład obniżony podatek, a właściwie zerowy podatek dla młodych, że nie ma na to środków finansowych. Przecież no co tu dużo mówić, to samorządowcy związani z Platformą Obywatelską z naszego województwa krytykują chociażby obniżenie podatku dochodowego dla osób fizycznych. Szanowni Państwo, samorządowcy z Pomorza, z naszych miast na Pomorzu, związani z Platformą, krytykują to, żeby państwu zostało więcej pieniędzy w portfelach. Bo uważają, że to jest coś złego, że obniża się podatki, bo samorząd i państwo muszą wtedy zrezygnować częściowo ze swoich dochodów. No muszą zrezygnować, ale żeby te pieniądze zostały w portfelach obywateli. To chyba dobrze. Tak powinno funkcjonować państwo. Jeżeli to jest możliwe, obniżać możliwie podatki.
Grzegorz Schetyna nie zna programu, kandydatka na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska miała problem ze znalezieniem tego programu wyborczego, w końcu został do niej jej przyniesiony. To jest program Twoja Polska. A jak pan ocenia ten program? Bo to jest troszeczkę inny niż ta szóstka Schetyny. Okazało się, że szóstka Schetyny nie obowiązuje.
Wie pan co, powiem w ten sposób. W programie wyborczym Platforma Obywatelska może zapisać naprawdę wiele. Tylko pytanie zawsze należy postawić o wiarygodność obietnic. Bo naprawdę, programy wyborcze można napisać na wiele sposobów i wiele nawet ciekawych rozwiązań tam znaleźć. Ale pytanie brzmi, czy Platforma Obywatelska po raz kolejny po prostu nie okłamie Polaków. Moim zdaniem okłamie. Już nie mówiąc o tym, że tu już nie chodzi czasami na to dobrą wolę, ale o kompetencje. Przez 8 lat Platforma, gdy rządziła, nie była w stanie uszczelnić systemu podatkowego w Polsce. Wyciekło przy lekkich szacunkach za ich czasu 250 miliardów złotych. Szanowni Państwo, to jest kilka lat funkcjonowania programu 500+. To są setki kilometrów autostrad w Polsce. I dróg, i szkół, i przedszkoli, prawda? No więc ja pytam się, czy to oni są wiarygodni, bo możemy, mówię, zastanawiać się, czy program jest fajny, czy nie, tylko czy on będzie realizowalny w wykonaniu Platformy Obywatelskiej.
No, ale czy widzi pan coś ciekawego w tym programie? Bo jest na przykład, są takie rzeczy jak dopłaty w wysokości 614 zł dla osób, które zarabiają do 4,5 tysiąca zł brutto. Jest internet dla młodych do 24 roku życia bezpłatny.
No wie pan, no oczywiście możemy dyskutować o na przykład, no kwestiach dopłat, to wolałbym obniżać jednak podatki, jeżeli chodzi o dopłaty przy pensjach, więc w ten sposób to realizować. Jak rozumiem, być może Platforma też w ogóle ten wariant rozważa. Kwestia powszechnego dostępu do internetu jak najbardziej jest elementem istotnym, ale my ten element realizujemy poprzez doprowadzanie sieci światłowodowych do wszystkich szkół w Polsce. Chodzi o to, żeby nawet w najmniejszych wioseczkach, gdzie są szkoły, był szerokopasmowy internet, więc to jest realizowane. I no, są takie obszary życia publicznego, w których nie kłócimy się, jeżeli chodzi o rozwój Polski. Chociażby, nie wiem, kwestie związane z ochroną klimatu, że chcemy, żeby ten rozwój przedsiębiorstw był do pogodzenia razem z ochroną klimatu. Ale to musi być robione w sposób rozsądny. I na przykład premier Morawiecki zabiega o dodatkowe środki w Brukseli na transformację energetyczną. I my chcemy to realizować. Ale to zawsze musi być w sposób przemyślany i nieideologiczny. To musi być pragmatyczne, a nie ideologiczne. I my taką partią pragmatyzmu, jako Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy.
Przejdźmy do wyborów i do naszego regionu. Barbara Nowacka jest pierwsza na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu gdyńsko-słupskim. Joanna Senyszyn również liderem listy Lewicy. To poważni rywale dla pana i innych kandydatów PiS-u?
Znaczy te panie by mogły się znaleźć na jednej liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak rozumiem, bo no przecież pani Barbara Nowacka no jest skrajnie lewicowa, no to przecież pani Nowacka nawołuje do aborcji na życzenie, jest przeciwko Kościołowi, więc równie dobrze na Pomorzu wspólna lista Platforma Obywatelska SLD, to za dużo by się to nie różniło w stosunku do tych oddzielnych list, aczkolwiek wiem, że no próbują się jakoś tam odciąć koledzy z Platformy Obywatelskiej od tej
wstydzą
tego
się?
Paktu, niestety. No.
Pani
no,
Barbara
się, oczywiście się wstydzą. Osoby, które przynajmniej kiedyś deklarowały się jako osoby konserwatywne z Platformy Obywatelskiej, mając na jedynce osobę o takich poglądach, no muszą się tego wstydzić. No to tak jak ja bym miał na jedynce w tej chwili właśnie panią Barbarę Nowacką czy Joannę Senyszyn, no nie wiem, czy kogokolwiek innego, no nie wiem, no to jest nie do pogodzenia, po prostu to jest nie do pogodzenia. To widać, że to jest koalicja, która chce po prostu uzyskać władzę, ale nie ma programu, jednolitego programu wyborczego.
Premier Mateusz Morawiecki zwiększył pulę środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki czemu do regionu słupskiego trafi ponad 38 milionów złotych na drogi. Czy to wystarczająca kwota, żeby w Słupsku i w okolicach jeździło się bezpieczniej, lepiej, żeby drogi były lepsze?
No, to jest w powiecie słupskim wszystkie wnioski, które zostały złożone przez samorządy, zostały przyjęte. Czyli wszystkie wnioski, które samorząd gminy czy powiatu złożył, czy miasta, zostały rozpatrzone pozytywnie. Ja się cieszę, że pan premier Morawiecki faktycznie zdecydował się na to, aby dodatkowe 8 milionów złotych, bo to łącznie jest 30 milionów, tak? Plus dla powiatu bytowskiego dodatkowe środki finansowe, plus oczywiście we wszystkich powiatach, wszystkie powiaty województwa pomorskiego otrzymały te środki finansowe, bo Fundusz Dróg Samorządowych to jest rekordowe w historii wsparcie na rozwój dróg samorządowych, tak? Niektórzy próbują mówić, że to jest stary program Platformy Obywatelskiej, tylko on jest wielokrotnie wyższy niż wcześniej i to nawet samorządy, delikatnie mówiąc, krytykujące nawet Prawo i Sprawiedliwość, doceniają, bo widzą, ile dzięki temu dróg na tym czy innym osiedlu można zbudować.
Gdański sąd ma za chwilę wydać wyrok w sprawie afery Amber Gold. Prokurator żąda dla założycieli tej piramidy finansowej Marcina i Katarzyny P po 25 lat więzienia. Pan sądzi, że takie wyroki zostaną wydane?
Obawiam się, że niestety nie, że być może tutaj wymiar sprawiedliwości będzie bardziej liberalny. No ale zobaczmy, poczekajmy na to, jaka będzie decyzja. Natomiast no to jest Amber Gold, afera Amber Gold niestety takim klasycznym przykładem tego, jak właśnie wyglądało państwo teoretyczne w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Państwo, które było daleko od tego, żeby chronić obywateli, w sytuacjach, których byli narażeni, a w praktyce doszło to do skutku, stracili swoje majątki. Mam nadzieję, że te osoby zostaną naprawdę ukarane solidnymi wyrokami, bo to jest po prostu porażające, w jaki sposób, jaka to była skala kradzieży majątku wielu, wielu ludzi.
Wyrok o godzinie 9:00. Oczekujemy. Zobaczymy, jaki będzie. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.